studencka. 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 Studencka popołudniówka. Zapraszamy.
Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Studencka popołudniówka. Dziś w ramach audycji Dziennikarstwo pod lupą i w studiu witamy się z Państwem Szymon Kozupa
i Patryk Niedźwiecki. Zapraszamy Was na naszą audycję. Już po raz drugi mamy okazję tutaj spotykać się z Wami na antenie Radia Maryja. Razem z Szymonem studiujemy na drugim roku dziennikarstwa i jak to już z tym zawodem, mamy takie swoje pasje dziennikarskie i tą pasją jest właśnie studencka popołudniówka, Dziennikarstwo pod lupą. W tej audycji staramy się brać pod uwagę, analizować, komentować, konfrontować i jakoś czasami krytykować różne teksty prasowe, które są publikowane na łamach takich tygodników jak Do Rzeczy, Sieci, Newsweek, Polityka, Najwyższy Czas. Dzisiaj też skupimy się na kilku tytułach, powiemy o kilku problemach.
No to ja od razu, Patryk, rozpocznę od takiego pytania, które nurtuje mnie, żeby ci zadać. Powiedz mi, Romeo i Julia, Tristan i Izolda, Tadeusz i Zosia w twórczości Mickiewicza, czy to ci coś mówi?
Słyszałem, kojarzę ze szkoły średniej. No na pewno, powiem tak dosadnie, już same sedno, były to historie, jakieś historie miłosne.
Dokładnie tak, dlatego że Newsweek w najnowszym swoim wydaniu odnalazł jakby nową miłość dla swoich czytelników. Poznajemy historię miłości pełną romantyki, historię pełną wrażliwości, dramatu, historię Kamili i Beaty, które zapragnęły wychowywać swojego syna Juliana. Natomiast z tego, co ten artykuł w ogóle mówi na temat jakby poza taką promocją już też homoseksualizmu, to jest przede wszystkim fakt, że nazywa się panią profesor Pawłowicz, księdza Oko tutaj, w tym wypadku jako osoby, które zdecydowały o tym, że te dwie lesbijki wyjechały z Polski, jakoby zostały wygnane, natomiast nie przytacza się za tym żadnych konkretnych argumentów. One odbierają niektóre opinie jako pogardę, natomiast same wyrażając opinie nie przytaczają żadnych konstruktywnych argumentów, problemów, żeby odpowiedzieć na słowa pani Pawłowicz.
Ja myślę, że tutaj może najlepiej już nakręcimy jeszcze, albo niech tutaj jakiś producent filmowi nakręcą film na miarę płynących wieżowców do tej historii. Tak tutaj według gazety, w mojej opinii, tutaj Newsweek taką historię tutaj przedstawia. No to co mówisz, że podaje się jako przykład księdza Dariusza Oko czy panią Pawłowicz jako tych, którzy są antygenderowi, konserwatywni, bez podawania jakichkolwiek ich na przykład cytatów, gdzie ksiądz Dariusz czy pani profesor mówi o tych problemach. Sama opinia dla mnie, nie poparta jakimś cytatem czy argumentem, no jest troszeczkę taka nie do końca merytoryczna. I tutaj podobnie we Wproście znalazłem artykuł, gdzie autor tego artykułu opisuje projekt takiej, można powiedzieć, antygenderowej jakiejś akcji, która wychodzi naprzeciwko tym projektom równościowe przedszkola, gdzie próbuje się ideologię gender wprowadzać. Tutaj pan Jacek Sapa, prezes Fundacji Centrum Wspierania Inicjatywy dla Życia i Rodziny, rozpoczął akcję Szkoła Przyjazna Rodzinie. I tutaj chodzi w tej akcji, że w powiecie wołomińskim szkoły wchodzą w realizację tego projektu, gdzie edukatorzy, nie tacy genderowi, jak to uczą w ramach projektu Równościowe Przedszkola, ale wychowawcy, którzy promują wartości chrześcijańskie, chcą uczyć dzieci w duchu poszanowania tradycji chrześcijańskiej i uczyć tego obrazu prawdziwej, zdrowej rodziny chrześcijańskiej. Tutaj autorka tego artykułu, i to właśnie jest takie moje spostrzeżenie, często nazywa w tym artykule działacze tej akcji, że to są katoliccy działacze, a arcybiskup Hozer, który patronuje tej akcji, przytacza, że znany ze swoich konserwatywnych poglądów arcybiskup. No ja uważam, że takie etykietowanie, czy ktoś jest konserwatywny, czy liberalny, no to wciąga nas w taką często pozbawioną jakiejś wartości merytorycznej debatę. Tutaj sprawa ideologii gender, to, że my jako reprezentanci nauki i wartości katolickich, że my występujemy przeciwko, to nie dlatego może jesteśmy agresorami, ale dlatego, że po prostu bronimy naszych wartości, w których jesteśmy wychowani, i takie etykietowanie, że ktoś jest konserwatywny, no to według mnie to nie chodzi o to. Po prostu ten arcybiskup jest wierny Ewangelii. My, chrześcijanie, jesteśmy wierni Ewangelii. I stąd wynika to, że my się po prostu bronimy, a nie atakujemy.
Dokładnie tak. Wierność Ewangelii, a nie, tak jak tam zauważał tak autorka tego artykułu, konserwatyści. Natomiast sam problem zasadza się w tym, jak rozumieć dzisiaj rodzinę, jak rozumieć małżeństwo. Dlatego, że przecież małżeństwo my jako chrześcijanie rozumiemy jako związek mężczyzny i kobiety. Wydaje się to podważać Newsweek ostatni, dlatego że w tym artykule, o którym już wcześniej mówiliśmy, mówi się o tak zwanej rodzinie homoseksualnej, czyli dostrzegamy pewne pojęcie, które samo siebie wyklucza. Przynajmniej dla nas katolików tak jest. I przede wszystkim nie może być rodziny homoseksualnej, dlatego że homoseksualiści nie są w stanie stworzyć rzeczywiście rodziny jako tej, która jest fundamentem kultury również, ale są w stanie stworzyć jedynie związek, i to jeszcze związek nietrwały. Jedno drugie wyklucza.
No, to tutaj wystarczy zdroworozsądkowo na to spojrzeć. Nie musimy się uciekać do argumentów religijnych, ani do jakichś bardzo skomplikowanych. No, zdroworozsądkowo, no, tutaj chodzi o przetrwanie gatunku, przetrwanie cywilizacji. Mówimy o budowaniu cywilizacji przecież w naszych, o cywilizacji życia, a nie o budowaniu cywilizacji śmierci.
Natomiast o tym też ostatnio mówił przecież premier Donald Tusk na kongresie kobiet i tutaj chciałbym, żebyś to dokładniej przytoczył.
No tutaj chciałbym zacytować wystąpienie Donalda Tuska na 6. kongresie kobiet. No tutaj kongres kobiet w mojej opinii reprezentuje wąską i skrajną grupę Polek, jest jedyną tego typu organizacją tak bardzo faworyzowaną przez premiera. I tutaj Tusk, premier Donald Tusk zabiera głos tak chętnie na tym kongresie, podczas gdy Polska Federacja Ruchów Obrony Życia, zrzeszająca ponad 100 organizacji oraz wiele organizacji kobiet katolickich, od miesięcy bezskutecznie zabiegają o spotkanie z premierem. I tutaj jak to jest, tak się pytam, bo przecież tutaj Kongres Kobiet, no to no jest to jakaś w mojej opinii grupa wpływowa, lobbyingowa. I tutaj czy premier Donald Tusk liczy się tylko z grupą lobbystów, gdzie czekają tutaj przedstawiciele rodzin bezskutecznie na to spotkanie?
Czyli również ze strony premiera możemy zauważyć pewnego rodzaju afirmacje związków homoseksualnych, feminizmu i tak dalej. Natomiast nie ma tej afirmacji w ogóle w kierunku rodziny. Tutaj Tusk na tym kongresie, wypowiadając się na temat związków partnerskich i ustawie, która była tak bardzo kontrowersyjna, stwierdził: ja uważam, że postęp jest bardzo wyraźny, natomiast prawdopodobnie będziemy potrzebowali w Polsce jeszcze trochę czasu, żeby w parlamencie znalazła się większość na rzecz tego rozwiązania. To podkreśla jasno i wyraźnie, że Tusk rzeczywiście tego chce, że Tusk chce ustawy o związkach partnerskich, natomiast jak to wygląda na całokształcie jego kampanii i tego, co ostatnio robi?
To znaczy, ja myślę, tutaj trzeba jeszcze dodać z tego wystąpienia, żeby zobrazować, jaka jest relacja między premierem a tym kongresem i w jakim kierunku pragnie iść premier Donald Tusk. Tutaj cytuję jeszcze raz tego kongresu: wasza siła rośnie, więc jestem przekonany, że jeśli nie po dobroci, to innymi metodami do swoich celów doprowadzicie. Pamiętajcie, że w wielu sprawach macie we mnie sojusznika.
Ja tutaj tak zwracając uwagę na te słowa, jeżeli nie po dobroci, to innymi metodami, mogę ci jedynie powiedzieć, że tutaj bardzo wyraźnie jest zaznaczony pewnego rodzaju akt agresji. To znaczy, że jest to pewnego rodzaju zamach na rodzinę, na te wartości, którymi żyjemy my jako chrześcijanie. A warto też zauważyć, że i sama ustawa o radiofonii i telewizji ma w swoich zapisach, żeby respektować chrześcijański system wartości. Przecież sama preambuła Konstytucji odnosi się również do chrześcijaństwa. Dlatego mamy prawo tych wartości bronić. Tutaj nie my jesteśmy rzeczywiście tymi, którzy atakują i nie powinno się mówić, że to Kościół katolicki teraz walczy z homoseksualistami albo z kimś innym. Kościół katolicki się broni i broni tego, co rzeczywiście, co Boże i polskie.
Tutaj, żeby tak skontrastować tutaj działania premiera i rozwoju tutaj propagandy ideologii gender, to proszę sobie wyobrazić z drugiej strony, gdzie po kanonizacji Jana Pawła II mieliśmy do czynienia z sejmową uchwałą o Janie Pawle II, gdzie premier Donald Tusk wzywał do tego, żeby przecież zgłębiać naukę Jana Pawła II. Tutaj chce budować muzeum Jana Pawła II w Wadowicach. Niedługo pojedzie do papieża Franciszka. No i teraz jak na to spojrzeć? Jak to skonfrontujemy? Z jednej strony tutaj Donald Tusk na Kongresie Kobiet opowiada się za tymi rozwiązaniami, postulatami, które tam przed chwilą przedstawialiśmy, a tutaj wzywa do życia nauką Jana Pawła II. No jedno drugiemu przeczy. No i teraz jaka jest moja opinia na ten temat? No wiadomo, mamy teraz kampanię polityczną, wybory do Europarlamentu, będzie jeszcze przecież tych wyborów więcej, całe 2 lata mamy tych kampanii, że no tutaj to chodzi tylko i wyłącznie o kampanię, o jakąś i ta elastyczność światopoglądowa wychodzi tutaj bardzo mocno. Tutaj jest po prostu bieżąca gra interesów, gra polityczna, a nie rzeczywiście realizowanie czy zabieganie o wartości, które są prawdziwe, autentyczne i służą dobru wspólnoty.
I ta gra polityczna jest tutaj dla mnie również ewidentna i ja też tak właśnie to postrzegam. Natomiast teraz chcielibyśmy zaprosić wszystkich Państwa na chwilę przerwy z muzyką i wchodzimy zaraz po niej.
Zaszczepić serce swe, a dookoła zmasowany atak trwa. Czy serce się bije? mam swoja znów, że miłość nie znaczy nic. O nie, to kłamstwo jak znów, że miłość nie znaczy nic. O nie, znam ludzi, którzy mówią, że miłość nie znaczy nic. O nie, to kłamstwo jak znów, że miłość nie znaczy nic. O nie, to kłamstwo jak znów, że miłość nie znaczy nic. O nie, to kłamstwo jak znów, że miłość nie znaczy nic. O nie, znam ludzi, którzy mówią, że miłość nie znaczy nic.
I wracamy po krótkiej przerwie. Studencka popołudniówka dziś w jej ramach Dziennikarstwo pod lupą. My kontynuujemy nasze rozważania, myśli na temat tej strefy jakby homoseksualnej, również mniejszości seksualnych, również polityki Donalda Tuska. Natomiast teraz przejdziemy do, co ciekawe, wartości kultury, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Dlatego, że gdzieś w ostatnim tutaj numerze Newsweeka był wywiad również z panem ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim, który wypowiedział się bardzo wyraźnie na temat Unii, że Unia to dla mnie wielki projekt na miarę Imperium Rzymskiego, instytucjonalna forma cywilizacji łacińskiej. Jestem dumny, że jesteśmy jego obywatelami z pełnią praw. Dla kontrastu tutaj w najwyższym czasie, artykuł, którego bym nie polecał, natomiast kontrastowy bardzo, mówiący o antywartościach prowadzących do upadku cywilizacji łacińskiej, które właśnie płyną z Unii Europejskiej. Patryk, no może powiedz mi, jak to twoim zdaniem jest?
No, odwołując się do wypowiedzi pana Radosława Sikorskiego, no i tak i nie, jeśli chodzi o kontynuowanie cywilizacji łacińskiej u nas w Europie, bo z czym się zgodzę? No owszem, jesteśmy na tym samym obszarze. Tam, gdzie było Cesarstwo Rzymskie, rozwijała się cywilizacja rzymska. Owszem, my dalej zamieszkujemy ten obszar. Natomiast jeżeli chodzi o naszą jedność, to ta jedność kuleje najbardziej. Jeżeli chodzi o sferę wartości, o sferę właśnie tego wymiaru duchowego. Tutaj dla mnie przede wszystkim Europa i tym, co rozbija tą duchową jedność, jest absolutyzacja wolności. I powiem, że to tutaj też widzę w wyniku teraz tej Eurowizji, gdzie Conchita wygrała tą Eurowizję. I tutaj to jest dla mnie ewidentny znak, jak bardzo Europa odcina się od tego, na czym budowała przez wieki. I tutaj można powiedzieć, że to jest modne, że to jest nowoczesne, że to jest jakieś trendy. Natomiast czy to rzeczywiście jest w ogóle ze zdrowym rozsądkiem? Tak, na chłopski rozum, czy to jest ze zdrowym rozsądkiem? I tutaj ja bym chciał podać może przykład tutaj dla was, dla radiosłuchaczy. Może zamknijcie na chwilę oczy i wyobraźcie sobie, jeśli chodzi o tą wolność. Kto mieszka w dużym mieście, ja akurat też na takim skrzyżowaniu mieszkam, na dużej sygnalizacji. Jeżeli wyłączymy światła, sygnalizację na 5 minut, co się stanie? Jakie będą konsekwencje? No każdy już pewnie to widzi. I to może tak być z wolnością, że to nie chodzi o to, żeby maksymalnie wolność od czegoś, tylko tu chodzi o wolność do czegoś, do poświęcenia, do czegoś, co mnie uzdalnia bycia bardziej człowiekiem, do przekraczania siebie. Tak to rozumiem. Nie wiem, tutaj Szymon się ze mną zgodzisz. I tak. Ale jeszcze chcę dodać jedną rzecz, że tą absolutyzację wolności też już i realizowanie, to widać przez programy genderowe, widzę też, jak to zaczyna się powoli u nas już dziać w naszym kraju i na przykład jeśli chodzi o naszą konstytucję, no to pierwsza sprawa, w preambule mamy nawiązanie do chrześcijaństwa, że prawo tutaj będzie że wyrasta z tradycji chrześcijańskich wartości. Druga sprawa, artykuł 18 Konstytucji jasno określa, że małżeństwo to jest małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polski. Jeżeli znajdują się pod opieką, to skąd jest taka nagonka, promocja presja na przykład pani minister Kruzik-Rostowskiej na to, żeby wprowadzać programy, programy trzeba to nazwać, genderowe, równościowe przedszkole, gdzie się przebiera dziewczynki za chłopaków i na odwrót. No na zdrowy rozum, czy to po prostu, no dla mnie to się nie dodaje w ogóle.
Ja myślę, że też to jest taka pewnego rodzaju afirmacja również, która jest bardzo znacząca w Europie. Hasła rób co chcesz, to znaczy, że do wszystkiego mamy prawo, wszystko nam wolno. Tutaj w tym artykule w Newsweeku również przytaczając go jest taka wypowiedź: telewizja Polsat robi sondę, czy homoseksualizm to choroba, a narodowcy skrzykują się, by ponownie spalić tęczę na warszawskim Placu Zbawiciela. To mało, za dużo. A i w tym wypadku gdzieś się wynika z tego wszystkiego, że mamy prawo powiedzieć to, co chcemy, mamy prawo robić to, co chcemy i domagamy się również tych praw jakby na podstawie normatywizacji prawnej tego wszystkiego. Natomiast nie zauważa się tego, że my jako katolicy przede wszystkim chcemy opierać się w tym wszystkim na prawie Bożym, które jest dla nas takim głównym odnośnikiem i takim dobrem, do którego chcemy wracać, bo wierzymy w to, że jest to pewnego rodzaju dobro dla nas. Natomiast też to ciekawe, sama Unia Europejska, która promuje te wartości ideologii gender i tak dalej, wartości w cudzysłowie oczywiście, jest to pewnego rodzaju dla mnie paradoks, że mówiło się, kiedy Polska wchodziła do Unii, że to my mamy przekazać Unii Europejskiej wartości, że to my mamy wprowadzić tam nasze chrześcijaństwo do Unii, która jest rzeczywiście bardzo laicka, do Unii, której kościoły są coraz bardziej przerabiane na dyskoteki, na różnego rodzaju firmy, muzea, czy nawet domy publiczne. Natomiast jeżeli chodzi teraz o samą tą ewangelizację, to my zostaliśmy zewangelizowani, tylko trochę nie w tę stronę. Zamiast wartościami, antywartościami, zamiast ewangelizacji jest antyewangelizacja, która bardzo mocno przekracza do Polski, również w tych wszystkich projektach unijnych, o których ty mówisz, a jest to przede wszystkim sprzeczne z polskim systemem prawnym i wartościami chrześcijańskimi, które są w Polsce respektowane również na bazie prawa.
No dokładnie, no czasami mam takie pragnienie powiedzieć, że kiedy to niekiedy zakrawa na przestępstwo, kiedy wprowadza się programy jakiejś edukacji seksualnej w przedszkolach czy w szkołach, czasami bez wiedzy rodziców, słyszałem o takich przypadkach. I tutaj, no to już zakrawa na przestępstwo, bo jest kolejny artykuł Konstytucji, który mówi, że rodzice mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie ze swoim systemem wartości i teraz powinni, jeżeli takie programy wprowadzają, wiedzieć o tym, o czym się będzie uczyło na tych programach, jakie konspekty będą, a jeżeli się wprowadza takie lekcje bez wiedzy rodziców, no to dla mnie, no śmiem czasami powiedzieć, że jest to jakieś przestępstwo. Jednak też trzeba powiedzieć odnośnie odnośnie Unii Europejskiej, że próbuje się często chyba budować też tą jedność jakoś na płaszczyźnie jakiejś gospodarczej, płaszczyźnie można powiedzieć bardziej takiej materialnej. Natomiast tutaj też trzeba powiedzieć, że to jakoś kuleje, bo tutaj wzrost naszego długu publicznego stale rośnie, już niemal mamy 1 000 000 000 zł, do tego jest 31% to jest koszt dług zagraniczny, do tego dalej będziemy niedługo musieli więcej pieniędzy dokładać, rośnie składka członkowska. No i tutaj niedługo Polska też odczuje, oprócz tych wartości, gdzie są takie często zakaźne i wpływają na nasz grunt, że te materialne sprawy, o których mówimy do tej pory, że czerpiemy, bo są autostrady i tak dalej, że niedługo w tych materialnych sprawach też odczujemy bolesne konsekwencje.
Czyli różnie z tą Unią bywa, natomiast jeżeli chodzi o zaprzeczenie tradycji cywilizacji łacińskiej, to myślę, że jesteśmy zgodni, że Unia robi wiele, żeby polską kulturę, polską tożsamość również w jakiś sposób zniszczyć. Natomiast tutaj też ważne, myślę, do przytoczenia są słowa prezydenta Czech byłego, Václava Klausa, który powiedział, że z dnia na dzień przestrzeń swobody w Unii Europejskiej ulega ograniczeniu. Czy nam się to podoba, czy nie? Mówią nam, co mamy jeść, jak się mamy zachowywać i tysiące dalszych spraw. Myślę, że taka integracja również na bazie wartości, do której dąży też, myślę, Unia Europejska, przede wszystkim niszczy całkowicie polską tożsamość, tożsamość przede wszystkim państwa chrześcijańskiego, tożsamość narodową naszą i zamiast wspomagać Polskę, doprowadzi ją z dnia na dzień do
Dokładnie, ja też tutaj dodam takie moje ujęcie tego obrazu, który przedstawialiśmy wam do tej pory, że według mnie no, nie da się jedności we wspólnocie europejskiej zbudować kamieniami, ale to wyrasta przede wszystkim z wartości i tutaj trzeba poszukiwać i myślę, że tutaj trzeba się odwołać do tych kanonów prawdy, dobra i piękna, które przez wieki wypracowała Europa i one są i że to nie trzeba się od nich po prostu odcinać. Także dzisiaj po prostu na bazie tego, co przedstawialiśmy do tej pory, mi się wydaje, że jasno widać, gdzie w Unii Europejskiej, w naszym kraju, poprzez różne programy mamy do czynienia z rozmywaniem tożsamości i kulturowej, obyczajowej i narodowej.
Dokładnie tak. My już powoli będziemy już kończyć. Dzisiaj rozmawialiśmy w Dziennikarstwie pod lupą w ramach Studenckiej Popołudniówki na temat Unii Europejskiej, na temat wartości, które Unia wprowadza do Polski, również tych wszystkich sytuacji lobbystycznych, jeżeli chodzi o Polskę. Natomiast myślę, że tutaj takim dobrą puentą będzie przede wszystkim to, że to, co mówiliśmy już w tej audycji, Patryk, że my nie jesteśmy stroną, która atakuje. My jesteśmy tymi, którzy bronią tego, co Boże, tego, co polskie i tego, co autentycznie wartościowe i tego chcemy bronić.
No i przede wszystkim bronimy się niekoniecznie uciekając się zawsze do argumentów religijnych, bo w tych sprawach, o których tutaj mówiliśmy, nie trzeba się odnośnie małżeństw, związków partnerskich, tutaj nie trzeba kierować się argumentami głębokimi, religijnymi, tylko po prostu zdrowym rozsądkiem. I mamy nadzieję, że po prostu tutaj spędzając z wami na antenie ten czas, reprezentujemy też większość społeczeństwa, które kieruje się takim zdrowym rozsądkiem.
Czyli tak puentując już, zło dobrem zwyciężaj, księdza błogosławionego, księdza Popiełuszki. My dziękujemy za uwagę. W studiu Radia Maryja byli z wami
Patryk Niedźwiecki
oraz Szymon Kozupa i zapraszamy na muzykę.